Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Tadeusz Cieślak.
Ojciec Święty obchodzi imieniny. O misyjnym charakterze Kościoła mówił Franciszek podczas mszy koncelebrowanej z kardynałami. Stolica Apostolska potępiła kolejny atak na chrześcijan w Syrii. Papież modli się za dwóch porwanych prawosławnych biskupów z Aleppo. Witam we wtorek, 23 kwietnia i zapraszam na program informacyjny. Misyjnemu wymiarowi Kościoła poświęcił papież Franciszek swoją dzisiejszą homilię. Specjalną imieninową mszę koncelebrował on przed południem wraz z kardynałami rezydującymi w Rzymie. W homilii Ojciec Święty nawiązał do opisanego w czytaniu z Dziejów Apostolskich szerzenia się po ówczesnym Bliskim Wschodzie Ewangelii, która po raz pierwszy dotarła do pogan. Był to moment przełomowy dla pierwotnego Kościoła, który stanął wobec dylematu, czy mamy przekonywać tylko Żydów, czy również otworzyć się na Greków.
Ale w Jerozolimie ten i ów, słysząc to, trochę się zdenerwował i wysłano Barnabę z wizytą apostolską. Można by z odrobiną humoru powiedzieć, że owa wizyta apostolska była teologicznym początkiem nauki wiary. Barnaba popatrzył i zobaczył, że sprawy idą dobrze. I w ten sposób Kościół staje się coraz bardziej matką, matką coraz większej liczby dzieci, matką, która daje nam wiarę, matką, która daje nam tożsamość. Z tym, że tożsamość chrześcijańska to nie dowód osobisty. Tożsamość chrześcijańska polega na przynależności do Kościoła, bo przecież oni wszyscy należeli do Kościoła Matki. Albowiem nie da się znaleźć Jezusa poza Kościołem. Wielki Paweł VI powiadał, to absurdalna dychotomia, chcieć żyć z Jezusem bez Kościoła, iść za Jezusem poza Kościołem, miłować Jezusa bez Kościoła.
Na całym świecie nie milkną wyrazy potępienia po uprowadzeniu w Syrii dwóch prawosławnych hierarchów. Nieznani sprawcy porwali wczoraj metropolitów Aleppo, syryjsko-prawosławnego Margregoriosa Ibrahima i grecko-prawosławnego Bulosa Jazigiego. Zajście potępiła Stolica Apostolska, podkreślając, że doszło doń w momencie, gdy obaj hierarchowie pełnili misję humanitarną i że w czasie porwania zamordowano z zimną krwią kierowcę samochodu, którym podróżowali duchowni.
Jest to dramatyczne potwierdzenie tragicznej sytuacji, w jakiej żyje ludność Syrii i tamtejsze wspólnoty chrześcijańskie, czytamy w watykańskim komunikacie. Ojciec Święty został poinformowany o tym nowym bolesnym fakcie, który wpisuje się we wzrost przemocy w ostatnich dniach i w katastrofę humanitarną o ogromnych rozmiarach. Papież śledzi te wydarzenia z głębokim współczuciem oraz modli się o zdrowie i wolność dla obu porwanych biskupów. Pragnie także, aby dzięki zaangażowaniu wszystkich naród syryjski mógł wreszcie doświadczyć skutecznych rozwiązań humanitarnego dramatu i ujrzeć jutrzenkę nadziei na realny pokój i pojednanie, stwierdza komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Warto dodać, że wyrazy solidarności z uprowadzonymi i apele o ich uwolnienie napłynęły od różnych środowisk kościelnych. Porwanie metropolitów potępił sekretarz Światowej Rady Kościołów pastor Olaf Fixet-Veit. Z kolei patriarchat moskiewski zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o podjęcie działań na rzecz uwolnienia hierarchów, zapewniając, że ze swej strony już zaczął odpowiednie posunięcia. Ostatnie informacje ze źródeł kościelnych w Aleppo wskazują, że porwani rzeczywiście odzyskali wolność. Tymczasem nadal nie wiadomo, kim są porywacze, ani jakie były przyczyny porwania. Obie strony syryjskiego konfliktu oskarżają się o ten czyn, który może być równie dobrze aktem terroryzmu, co i zwykłego bandytyzmu, mówi przełożony franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej ojciec Pier Battista Pizzaballa.
Uważam, że w tym wypadku motywacja mogła być przede wszystkim ekonomiczna. Porwanie dwóch biskupów oznacza bowiem żądanie bardzo wysokich okupów, a tak się składa, że wraz z wojną wyrosło w Syrii także wiele form mafii, grup przestępczych, które z niej żyją, z czym mieliśmy do czynienia także w Iraku. I choć nie można wykluczyć motywacji religijnej czy fanatyzmu, to jednak uważam, że pierwszą byłaby jednak motywacja ekonomiczna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Już niespełna 100 dni pozostało do rozpoczęcia kolejnych Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Będą w nich uczestniczyli młodzi katolicy z całego świata, a dołączy do nich papież Franciszek. Do Brazylii wybierają się oczywiście również Polacy. O stanie aktualnych przygotowań naszych rodaków do tego ważnego wydarzenia z księdzem Grzegorzem Suchodolskim, dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak, zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Kiedy przed niespełna 2 laty usłyszeliśmy na zakończenie Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie, że kolejne tego typu spotkanie Młodzieży Świata z papieżem odbędzie się w Rio de Janeiro, wydawało nam się, że 2 lata to bardzo dużo czasu. Ten okres bardzo szybko nam upłynął i zostało już mniej nawet niż 100 dni do najbliższego Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro. Ono, to wydarzenie, rozpocznie się dokładnie 23 lipca. Niezbyt wielu Polaków pojedzie do Brazylii.
Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych 1650 osób z Polski, w tym jest 298 wolontariuszy oraz ponad 1300 kilkadziesiąt osób w grupach diecezjalnych i wspólnotowych, więc myślę, że jest to taka delegacja reprezentatywna dla duszpasterstwa młodzieży w naszym kraju. Jest ona oczywiście niższa niż wszystkie Światowe Dni Młodzieży, które odbywały się w Europie z naturalnych względów, zwłaszcza ekonomicznych, a także troszeczkę mniej niż pojechało nas w 2008 roku do Sydney. Do Australii, bo wtedy przekroczyliśmy liczbę 2000, a koszt jest mniej więcej porównywalny. Myślę, że jest tu odczuwalne jednak to piętno kryzysu troszeczkę i być może także jakiegoś kryzysu, który jest także w tej sferze duchowej wśród ludzi młodych, a jeszcze bardziej może w duszpasterstwach młodzieżowych na terenie poszczególnych diecezji czy parafii, że ta oferta Kościoła, by użyć takiego języka, nie przebiła się gdzieś wśród różnych atrakcyjnych ofert, które są kierowane do ludzi młodych. Na początku liczyliśmy, że będzie nas 2000, jeśli jest 1650, a jeszcze jakieś pojedyncze grupki małe się tworzą, więc myślę, że to nie jest taka na pewno porażka, ale przygotowujemy te osoby, te grupy coraz bliżej. I rzeczywiście ten wyjazd do 23 lipca, jak pan wspomniał, jest już mniej niż 100 dni, ale do wylotów jeszcze tych dni jest mniej, bo 23 lipca to ceremonia otwarcia Światowych Dni Młodzieży na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Natomiast wcześniej grupy będą na terenie różnych diecezji brazylijskich, a jeszcze wcześniej część grup będzie zwiedzała Amerykę Południową, więc do wylotów rzeczywiście pozostało już nawet mniej niż 3 miesiące.
Powiedział ksiądz, że jeszcze jakieś małe grupki się tworzą. Czy to oznacza, że wciąż jeszcze można się zgłosić chęć swojego uczestnictwa w Światowym Dniu Młodzieży w Brazylii?
Ależ tak, oczywiście. Zgłoszenia na Światowe Dni Młodzieży są praktycznie przyjmowane do ostatniego możliwego momentu. I ani Komitet Brazylijski, ani żadna konferencja episkopatu nie wyznaczyła jakichś dat finalnych na zapisy, na rejestrację. I tworzą się jeszcze nawet niektóre grupy diecezjalne, zapisują się osoby indywidualne. Więc jeśli ktoś ma ochotę i w ostatnim momencie widzi, że będzie mógł drugą połowę lipca spędzić w Brazylii, jak najbardziej przez stronę rio13.pl można wyczytać, co należy zrobić, gdzie się zarejestrować i wszystkie formalności dopełnić.
Wspomniał ksiądz o tym, że mniej niż 100 dni nawet zostało do wylotu do Brazylii, bo część grup będzie uczestniczyła w tak zwanym tygodniu misyjnym. Podczas poprzednich edycji Światowych Dni Młodzieży ten okres poprzedzający te główne wydarzenia nazywał się dniami w diecezjach, teraz zmieniono nazwę na tydzień misyjny. Czy wiadomo mniej więcej, ile polskich grup w tym programie przed Światowym Dniem Młodzieży weźmie udział?
Na tydzień misyjny do różnych diecezji brazylijskich wybiera się blisko 900 osób z tych 1300 zapisanych w różnych grupach. Wśród tych diecezji, które najbardziej są, można by powiedzieć tak, okupowane przez Polaków, na pierwszym miejscu znajduje się diecezja Curitiba w stanie Paraná, gdyż tam są, można by powiedzieć, najliczniejsze korzenie polskiej Polonii. Tam jest konsulat, tam jest polska misja katolicka i już rok temu, kiedy biskup Henryk Tomasik razem ze mną był był tam na wizycie takiej oficjalnej. Rozmawialiśmy w miejscowej kurii z miejscowym biskupem, a także z konsulatem polskim, z rektorem Polskiej Misji Katolickiej, żeby tam w ramach dni w diecezjach zabrać jak najwięcej polskich grup i jednego z dni zorganizować tak zwany Dzień Polski, czyli takie spotkanie Polaków, którzy przybędą z kraju, z różnych stron świata, a także miejscowej Polonii, która sięga tam już 8., 9. pokolenia, więc nie zawsze nawet mówi po polsku. I już mamy uzgodnione z organizatorami tego tygodnia misyjnego w Kurytybie, że taki Dzień Polski odbędzie się 19 lipca po południu w parku Jana Pawła II w samym centrum miasta. Jest to miejsce przypominające wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II wśród Polonii brazylijskiej. I tam Jan Paweł II się modlił, spotkał z Polonią, więc chcemy to miejsce właśnie w taki sposób upamiętnić.
W Madrycie, jak sobie przypominam, młodych Polaków można było bardzo łatwo rozróżnić po charakterystycznych koszulkach, które Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży przygotowywało. To pozwolę sobie teraz na żartobliwe pytanie, czy w tym roku w związku z tą plażą Copacabana, to nie wiem, stroje kąpielowe biało-czerwone będą?
Będą stroje biało-czerwone, oczywiście będą to t-shirty, koszulki, ale takie, że jak się zamoczy i się ją wykręci, to od razu będzie sucha, ze specjalnego materiału, dlatego polecamy oczywiście pakiet Polski wszystkim polskim uczestnikom. Będzie specjalne logo na tej koszulce, to będzie kontur Polski, w którego będzie wpisana postać Chrystusa z Corcovado. I to będzie znak zewnętrzny przynależności do polskich grup. Oczywiście żyjemy tą nadzieją, że jak papież Franciszek ogłosi miejsce następnego spotkania i że to może będzie Polska czy Kraków, to wtedy chcemy właśnie wystąpić w tych koszulkach biało-czerwonych z polskimi flagami, żeby pokazać, że jesteśmy już otwarci na przyjęcie młodych z całego świata.
Do tego Krakowa jeszcze nawiążemy, ale to na koniec rozmowy. Zanim młodzież wyruszy do Brazylii, w Polsce odbędzie się krajowe posłanie na Jasnej Górze.
Tak, już od kilku edycji Światowych Dni Młodzieży staramy się najpierw zawierzyć Matce Bożej Jasnogórskiej bezpieczeństwo i wszelkie owoce tego naszego pielgrzymowania na spotkanie z papieżem i z młodymi całego świata. W tym roku takie krajowe posłanie do Rio będzie miało miejsce w sobotę 18 maja, dzień pamiętny, bo to dzień urodzin Karola Wojtyły. Będzie to sobota przed zesłaniem Ducha Świętego. Wtedy o 11 spotkają się w kaplicy Świętego Józefa na halach jasnogórskich opiekunowie, wolontariusze, uczestnicy. Spotkanie ma charakter otwarty, kto chce może przyjechać. Nazywamy to taką swoistą ostatnią odprawą przed wylotem do Rio, jeszcze przed tą lotniczą robimy taką właśnie odprawę duchową. Później o 13 pod przewodnictwem biskupa Henryka Tomasika w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze będzie koncelebrowana msza święta i akt oddania Matce Bożej całego naszego wyjazdu. Czynimy to także na Jasnej Górze, dlatego że do tej pory jest to jedyne miejsce, gdzie w Polsce odbyły się, pamiętamy, 6 Światowe Dni Młodzieży w roku 91.
1650 osób, jak na razie, taka liczba zarejestrowała się, jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy pojadą do Brazylii. Ci, którzy z różnych względów pojechać nie mogą, mogą ten Światowy Dzień Młodzieży przeżywać w Polsce. Przygotowaliście serię takich właściwie spotkań pod ogólną nazwą Rio w Polsce, zarówno przed rozpoczęciem Światowego Dnia Młodzieży, jak i w jego trakcie.
Tutaj wielka chwała tym duszpasterzom młodzieży z poszczególnych rejonów Polski, z poszczególnych diecezji, którzy podjęli się takich inicjatyw. Na chwilę obecną wiemy, że będzie jedno duże takie ogólnopolskie spotkanie młodych przed wylotem jeszcze nawet grup do Brazylii, a mianowicie w dniach 5-8 lipca nad Wisłą na plaży w centrum Płocka. To spotkanie będzie nosiło nazwę polskiej Copacabany. Bardzo atrakcyjny program z licznymi koncertami, z bardzo dobrymi zespołami, także bardzo bogaty zestaw warsztatów dla młodzieży kilkudniowy, gdzie będą mogli po prostu doskonalić swoje jakieś umiejętności manualne, muzyczne, artystyczne, sportowe w bardzo szerokim zakresie. A więc polska Copacabana w Płocku od 5-8 lipca. A później w czasie już samego trwania Światowych Dni Młodzieży w Brazylii mamy w Polsce 6 jeszcze innych wydarzeń i one będą miały miejsce w Krakowie, w Łagiewnikach. Będzie wielkie spotkanie głównie dla archidiecezji krakowskiej, ale także wiem, że diecezja bielsko-żywiecka włącza się również oficjalnie w to spotkanie. Będzie Rio w Świebodzinie jako kolejne ze spotkań pod największą w Polsce figurą Chrystusa Odkupiciela, większą nawet niż Chrystus na Corcovado w Brazylii. Będzie Rio w Częstochowie. To spotkanie jest robione nie przez diecezję, tylko przez wspólnotę Emanuel i ono będzie miało taki wymiar Europejskiego Forum Młodych. 800 uczestników, z tego połowa to młodzież z różnych krajów Europy, także Europy Wschodniej, a druga połowa to są uczestnicy z Polski. Rio na Śląsku, które odbędzie się w Piekarach Śląskich. Jedną z atrakcji, taką może nie, mniej duchową, ale na pewno pociągającą, będzie oficjalny mecz Polska-Brazylia w piłkę nożną pomiędzy piłkarzami brazylijskimi grającymi na polskich tutaj stadionach, a reprezentacją, którą wystawią organizatorzy polscy z archidiecezji katowickiej. Będzie Rio w Bieszczadach, organizowane przez archidiecezję przemyską w ramach ewangelizacji Bieszczad i Rio w Niepokalanowie, organizowane przez ojców franciszkanów. Także dla tej młodzieży, która nie poleci do Brazylii, jest na pewno szeroki wachlarz też możliwości przeżycia tych dni wspólnie w gronie młodych z różnych zakątków kraju. I na wszystkich tych spotkaniach będą oczywiście na żywo transmisje z sobotniego czuwania i z niedzielnej Eucharystii z Rio de Janeiro.
Nie wiemy, czy rzeczywiście to Kraków będzie tym kolejnym miejscem Światowego Dnia Młodzieży, ale jak ksiądz widzi szansę takiego wydarzenia w Polsce? Wiemy, że kardynał Dziwisz zwracał się o to do papieża Franciszka z prośbą, by przybył do Polski. Jest także zaproszenie ze strony Konferencji Episkopatu Polski przy okazji rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski. Możliwy jest Światowy Dzień Młodzieży w Polsce, w Krakowie?
Moim zdaniem jest możliwy i trzeba tutaj pamiętać, że taka pierwsza konkretna idea Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie zrodziła się na poprzednim SDM-ie w Madrycie, na właśnie spotkaniu polonijnym, kiedy to od młodzieży wyszło zapytanie do kardynała Dziwisza, czy damy radę zorganizować Światowy Dzień Młodzieży w Polsce i czy jest on możliwy. Od tamtego czasu, a więc od roku 2011, trwają właśnie te oficjalne takie starania, oficjalne zaproszenia wystosowane przez metropolitę krakowskiego, przez Konferencję Episkopatu Polski, przez prezydenta Polski, jeszcze do papieża Benedykta XVI, a jak wiemy ostatnio po wyborze papieża Franciszka one zostały ponowione i w tym momencie decyzja, można by powiedzieć, jest w gestii papieża Franciszka. My jako Polska myślę, że bardzo potrzebujemy takiego ożywienia dla duszpasterstwa młodzieży w naszym kraju. Nie chcemy tego Światowego Dnia Młodzieży tylko po to, żeby pokazać, że mamy Kraków, że mamy tam sanktuarium Jana Pawła II i sanktuarium Miłosierdzia, ale chcemy przede wszystkim tak pokornie powiedzieć, że mamy młodzież, która odchodzi od Kościoła, młodzież, dla której wiara jest już jakąś taką marginalną wartością, jeśli w ogóle wartością. I myślę, że Światowe Dni Młodzieży są po prostu szansą duszpasterską na ożywienie. To będzie wymagało olbrzymiej pracy takiej oddolnej, organicznej, od podstaw w poszczególnych parafiach, dekanatach, we wszystkich polskich diecezjach. Także ja bardzo bym chciał, żeby Światowe Dni Młodzieży były w Polsce, choć szalenie się tego boimy od strony organizacyjnej, wiedząc, jak niewielkim miastem w porównaniu do Rio, do Madrytu jest chociażby Kraków, ale być może będziemy szukali innej formuły, która pozwoli nam godnie to spotkanie przeżyć i w takim duchu franciszkańskim także obniżyć koszty całego takiego wydarzenia. Kiedy papież Franciszek pokazuje nam to ubóstwo Kościoła, za którym tęskni, tak, to myślę, że też trzeba szukać bardziej jakiejś ubogiej formy przeżywania Światowych Dni Młodzieży. Nie myślę tu o uboższym duchu, ale bardziej ubogiej organizacji, która sprawi, że młodzież przeżyje duchowo to samo, a koszty będą naprawdę niższe. I nad tym gdzieś myślimy, zastanawiamy się, zobaczymy, czy Pan Bóg pozwoli nam to zorganizować.
A dowiemy się tego najpóźniej 28 lipca w Brazylii, w Rio de Janeiro, na zakończenie mszy świętej, którą sprawował będzie tam papież Franciszek. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Z księdzem Grzegorzem Suchodolskim, dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, rozmawiał Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.